Igrzyska w Londynie to jest do tej pory moje największe osiągnięcie. Co prawda nie jestem tam zadowolony z tego startu, bo nie byłem w stuprocentowej formie, ale sam pobyt tam na wiosce olimpijskiej, start na Igrzyskach, to jest niesamowite doświadczenie i jestem z tego dumny, że mogłem tam być.
No a teraz na pewno obserwujesz Igrzyska Olimpijskie zimowe. Czy masz czas w ogóle, żeby obserwować, co się dzieje w Soczi?
Mam czas, jak najbardziej. Bardzo miło wspominam, jak oglądałem rywalizację Zbyszka, Brudki oczywiście.
Tak.
Jak oglądałem jego start, po prostu jak ustanowił ten najlepszy wynik i później te emocje związane z tym, że czy ci zawodnicy następni go pobiją, czy nie, to było coś niesamowitego i trochę mi się to kojarzy tak jak Skrzypaszek w Barcelonie w 92 też on skończył swój przejazd, jazda konna była wtedy ostatnią konkurencją i też obserwował, czy ktoś będzie lepszy od niego, czy nie i wiedział już za chwilę, że jest na podium i później drugie i wiedział, że nagle wiadomość, że zobaczył przejazd ostatni, jest mistrzem olimpijskim, tak samo Brudka. Jak już startowała ostatnia seria, wiadomo, że będzie co najmniej na podium i później ta chwila grozy, kiedy ten Holender przyjechał i zero i te tysięczne decydowały, naprawdę super emocje, mega, naprawdę.
Ty przeżyłeś Kozak. Kiedyś coś takiego? Może nie na tym poziomie, nie na poziomie olimpijskim, ale podczas, nie wiem, Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Polski przeżyłeś kiedyś coś takiego, że dobiegłeś i później czekałeś, patrzyłeś na tablicę wyników i czy będzie, czy nie będzie?
Takiego czegoś nie przeżyłem, bo teraz mamy już w ten sposób, że rozgrywane zawody, że mamy bieg połączony ze strzelaniem, czyli taką kombinację jako ostatnią dyscyplinę i zawodnicy startują do tej dyscypliny z różnicami czasowymi wynikającymi z przeliczenia wcześniejszych punktów, czyli tak naprawdę jeżeli ktoś słabiej startował w stosunku do lidera, to ma odpowiednią ilość sekund po nim start ma po prostu i ten, który dobiega na metę, to jest pierwszy, już wiadomo. Ale miałem takie sytuacje, że do ostatnich metrów ścigałem się po prostu już na tak zwanym zawale w trupa lecąc, żeby wygrać i wygrywałem powiedzmy o centymetry lub przegrywałem, prawda? A to jest rywalizacja, którą właśnie najbardziej lubię, bo wtedy człowiek ma motywację i taką siłę, żeby dać z siebie wszystko i faktycznie na tej mecie już padłem jak kurczę, nieżywy i dopiero po 2-3 minutach mogłem się w ogóle podnieść. I tak.
Co się dzieje wtedy w głowie, kiedy widzisz, że to są faktycznie, że rywal jest tuż obok, że to będzie dosłownie na żyletki? Co się dzieje w głowie? Jest jakieś myślenie, czy to są już tylko emocje i adrenalina i bieg do przodu?
W głowie za dużo chyba się już nie dzieje. Są zaciśnięte zęby i ze wszystkich sił człowiek prze do przodu, żeby wygrać. I to jest coś niesamowitego, bo wtedy nagle zapomina się o zmęczeniu. Tak naprawdę to zmęczenie przychodzi dopiero na mecie, jak tak jak mówiłem, minuta, dwie minuty wstaję, czuję piekący ból taki w nogach, mówię, kurczę, jak to jest możliwe, że ja się doprowadziłem do takiego stanu? A to są właśnie te emocje związane ze startem, z rywalizacją do ostatnich metrów, bo jak tak, bo miałem też takie starty, że powiedzmy biegnę gdzieś tam w trzeciej dziesiątce i wiadomo, muszę ukończyć zawody i faktycznie też jest duży ból i wtedy na przykład w głowie mam czas na myśli, że jejku, dlaczego, jak to boli, ała, więcej w życiu się już do takiego stanu nie doprowadzę, przecież jak to boli, a jak jest rywalizacja do samego końca, nawet nie ma szans, żeby coś takiego pomyśleć, tylko muszę wygrać, muszę, jak to rozegrać taktycznie, czy zaatakować teraz, czy nie. Bardzo miałem ciekawą sytuację w zeszłym roku, kiedy w Budapeszcie bodajże, to był drugi Puchar Świata, w sztafecie mixed, czyli facet z kobietą startuje, walczyłem z Ukraińcem właśnie na ostatniej zmianie, już było 800 metrów do mety, siedziałem mu na kole, tak można powiedzieć, że biegłem tuż za nim i zastanawiałem się, jak to rozegrać, żeby wygrać z nim, bo wiedziałem, że będę i tak na pudle, bo byliśmy on drugi, ja trzeci i za nami już była strata. Zastanawiałem się, jak to rozegrać i nie myślałem o tym, że jestem zmęczony, tylko żeby go wyprzedzić. I tam była bardzo ciekawa sytuacja, bo jemu się omsknęła noga na zakręcie. Prawie upadł. I ja mówię, kurde, teraz jest czas, żeby zaatakować. Wyszedłem przed niego. A on był lepszym biegaczem i na ostatnich praktycznie 10 metrach zaatakował i wygrał ze mną tam o 5 centymetrów, no coś niesamowitego, ale właśnie to była taka sytuacja, którą miło wspominam i w której właśnie wysiłek przychodzi bardzo łatwo, znaczy łatwo. po prostu na maksa się biegnie.
No właśnie, ale też może przypomnijmy albo przybliżmy niektórym słuchaczom, bo tak, mówimy tutaj o pięcioboju. Nie każdy wie, co na ten pięciobój się składa i co się tak, czym jest ten pięciobój, tym bardziej, że mówimy o pięcioboju nowoczesnym. Jakbyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, jakie dyscypliny zawierają się w tym pięcioboju?
Tak jest. No, pięciobój nowoczesny to jest pływanie, bieganie, strzelanie, szermierka i jazda konna. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że bieganie jest połączone ze strzelaniem, czy jeżeli mielibyśmy wymienić to w kolejności konkurencji, w której się startuje, jest to szermierka, następnie pływanie na 200 metrów stylem dowolnym, jazda konna to jest w postaci parkouru, jest zazwyczaj 12 przeszkód do 1,20 m, no i na koniec bieg połączony ze strzelaniem, tak zwana kombinacja. To jest w sumie 1200 metrów i 4 strzelania.
Masz swoją ulubioną część z tego pięcioboju? Co najchętniej wykonujesz, albo co ci może najłatwiej przychodzi? Może
najłatwiej przychodzi, najchętniej przystępuję do szermierki, ponieważ jest to moja ulubiona dyscyplina z pięcioboju. Trochę powiedzmy z mniejszym entuzjazmem startuję na pływalni, bo to jest moja pięta achillesowa. I może tak, ale ogólnie wszystkie dyscypliny z pięcioboju lubię i uważam, że to jest wielki plus tej wspaniałej konkurencji, że jest tak różnorodna. Znaczy, no i plus i minus, wiadomo, jest różnorodna, człowiek się nie nudzi, ale też kupę czasu trzeba poświęcić na treningi.
No właśnie, ja się tak zastanawiam, bo jesteś też studentem, studiujesz jeszcze na uniwersytecie, jak rozumiem, czy już nie?
No właściwie to jest taka sytuacja teraz z moimi studiami, że ostatni semestr trochę zawaliłem, będę musiał go chyba powtarzać, ale jeszcze jestem studentem.
No właśnie, to czy będziesz powtarzał, czy nie będziesz, to tak czy inaczej będziesz musiał coś zrobić w związku ze studiami i zastanawiam się od razu, kiedy patrzę na rozpiętość tych dyscyplin, wyobrażam sobie treningi, które trwają pewnie masę czasu, a tu jeszcze trzeba studiować, tu jeszcze trzeba żyć. Gdzie tu czas na to wszystko? Jak łączysz studia z przede wszystkim właśnie z treningami i z zawodami później?
No, to by bywało ciężko, szczerze powiem. Zawsze...
Stąd ten zawalony semestr?
Przede wszystkim tak, bo faktycznie ten ostatni semestr poszedłem bardziej w pięciobój niż w studia, no i coś kosztem czegoś, tak? I faktycznie, jak sobie przypomnę, szczególnie na mechanice, na pierwszym stopniu, jak studiowałem, to po prostu zawsze byłem z czymś do tyłu, ale na koniec końców jakoś sobie radziłem i tu muszę przyznać i bardzo serdecznie podziękować właśnie władzom uczelni, bo zawsze szli mi na rękę i brali pod uwagę to, że ja trenuję wyczynowo i udawało mi się dzięki właśnie pozytywnemu podejściu UZ-u te studia ukończyć, więc to jest bardzo ciężka sprawa, ale nie jakaś tam niemożliwa. Ja w sumie teraz sobie tak przypomniałem, że mam przecież koleżankę, która trenuje pięciobój też od liceum praktycznie i ona startowała w olimpiadach przedmiotowych, teraz na SGH studiuje. Więc tak naprawdę da się, tylko jest kwestia organizacji, z tym, że...
To z pięcioboju nagle się robi dziesięciobój, bo jeszcze do tego dochodzą takie właśnie rzeczy jak olimpiady przedmiotowe.
Tak, tylko że to ona to już jest naprawdę takim, rzekłbym, hardkorem, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby to razem jeszcze uciągnąć, to tak, ale żeby jeszcze mieć średnią tam powyżej 5-0 i te olimpiady i teraz na SGH-u jeszcze zrobić studia, to już jest nie lada wyzwanie, więc pozdrawiam Anię Maliszewską tutaj z tego miejsca.
My się do pozdrowień jak najbardziej przyłączamy. Ty też masz teraz nie lada wyzwanie przed sobą, bo jak się dowiedzieliśmy z niemałą zazdrością, zresztą nasza reakcja moja i Łukasza tutaj w studiu była bardzo taka właśnie związana z zazdrością, łapiemy cię na dosłownie godziny przed wylotem do Meksyku i jak się okazuje, no nie lecisz tam na wakacje.
No tak, mamy pierwszy Puchar Świata w Acapulco w Meksyku. Bardzo fajny wyjazd, chociaż kilkanaście godzin trzeba będzie przesiedzieć tam w ekonomii klasy w samolocie, to tam, ale to wiadomo, nie narzekamy. I tak powiedziałeś, nie lecę tam na wakacje, to jest start, więc eliminacje, dzień odpoczynku, finał, dzień odpoczynku, sztafety. Jest to duży wysiłek. Często zawodnicy w ten dzień odpoczynku po prostu siedzą w hotelu, odpoczywają, nie mają za bardzo siły, żeby coś tam zwiedzać. No ja zobaczę, jak to będzie. Być może do sztafety będzie wystawiony inny skład, to może chociaż po finale będzie trochę czasu, żeby gdzieś tam się ruszyć, coś zobaczyć.
A jeżeli chodzi o treningi przed takimi zawodami, to one wyglądają tak samo jak zawsze, czy są specjalne przygotowania przed wyjazdem?
Zależy też od tego, jaki to jest okres czasu, jakiej rangi są zawody. Jeżeli są to zawody rangi mistrzowskie, jak Mistrzostwa Europy czy Świata, to wiadomo, jest mega odpuszczenie i zawodnik łapie świeżość i tak dalej. Teraz ten Puchar Świata, powiedzmy, nie jest naszą taką jakby docelową imprezą, na którą mamy być gotowi na 100%, więc nie ma aż takiej spinki, aż takiego mega przygotowania przed tymi zawodami. Aczkolwiek ja muszę przyznać, że odpuszczam do tych zawodów, bo już po tych treningach, które mam za sobą, czułem się taki zmęczony. I to ma duże znaczenie, żeby jednak złapać trochę, chociaż trochę takiej świeżości, bo to ma duże znaczenie, szczególnie jeśli chodzi o szermierkę. Tam jest ważny czas reakcji i różne takie sprawy, więc oszczędzam się teraz w tym momencie.
No a jakie są założenia na te mistrzostwa? Jakie są twoje założenia może w ten sposób?
Teraz na Puchar Świata?
Tak.
No ja mam bardzo proste założenie, ponieważ od właściwie 2 lat moje miejsce na Pucharze Świata wyglądają tak, że to jest zazwyczaj 3. dziesiątka, tam od 20 do 24 miejsca. Bardzo by mi zależało na tym, żeby się ruszyć trochę do przodu, do 2. dziesiątki, może do 1. dziesiątki, do 1. szesnastki, żeby coś drgnęło, bo wiadomo, to nie ma co się oszukiwać. Za chwilę zaczną się kwalifikacje do Rio i trzeba do tej czołówki się przebijać. Zawsze w tym starcie mi czegoś brakowało, nigdy mi nie wyszło tak na 100%. No i do tego będę dążył, żeby te starty były bardziej dopracowane, żeby się ruszyć do 1. szesnastki, 1. dziesiątki. To jest moje takie założenie teraz na ten sezon.
Czyli cel taki też troszeczkę bardziej odległy, to jest przede wszystkim Rio, czy jest coś jeszcze? Czy jest coś jeszcze, na co się szykujesz i na co szlifujesz formę?
Znaczy w ogóle w tym roku możesz takie 3 imprezy najważniejsze, no to wiadomo, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. No i po kolei biorąc, Mistrzostwa Polski przydałoby się obronić tytuł, bo to jest jednak walka na własnym podwórku i wiadomo, że każdy chce pokazać, że u siebie jestem najlepszy. Mistrzostwa Europy to myślę, dobrze byłoby, jeżeli udałoby się zdobyć medal. Nie mam tu na myśli medalu indywidualnego, bo patrząc realistycznie, może mnie jeszcze na to nie stać, ale może w drużynie, może w sztafecie, po to, żeby może szarpnąć jakieś stypendium z Ministerstwa Sportu. No to jest kwestia taka, żeby powiedzmy łatwiej było się utrzymać w 2015. No i Mistrzostwa Świata to jest bardzo ważny punkt u nas teraz w tym roku, ponieważ mamy Mistrzostwa Świata w Warszawie, czyli tam tak jakby na własnym podwórku i tam trzeba byłoby pokazać się z jak najlepszej strony. Czyli te trzy imprezy z akcentem właśnie na Mistrzostwa Świata to są najważniejsze imprezy w tym roku. No i muszę przyznać, że trochę się martwię o te Mistrzostwa Świata, ponieważ to jest wrzesień i to będzie końcówka sezonu. Ja zazwyczaj na tą końcówkę sezonu to już tak jestem bardziej, myślę o wakacjach niż o jakimś starcie, więc zastanawiam się, jak to nasze grono trenerskie rozegra, żeby jednak jakoś tych zawodników nie zajechać, tylko żebyśmy na tych Mistrzostwach Świata mogli wystartować w optymalnej dyspozycji. No a z drugiej strony też trochę to jest... Ja nie lubię startować tak na własnym podwórku, bo udziela mi się wtedy taka jakaś większa presja. To ja zobaczymy, jak to będzie. Już parę razy startowałem w Dżonkowie tutaj na Mistrzostwach Europy, więc już miałem z tym styczność. Mam nadzieję, że teraz w Warszawie po prostu wszystko zagra.
A czego się życzy zawodnikom pięcioboju przed zawodami, tak jak maturzystom połamania piór, to pięcioboistom czego się życzy?
Pięcioboistom można życzyć na pewno połamania kling, no to szermierka, no i szczęścia w losowaniu też się życzy, bo my konie losujemy, to jest właśnie też taka charakterystyczna rzecz w pięcioboju nowoczesnym. I to losowanie ma często duży wpływ, bo z końmi, tak jak z ludźmi, różne charaktery są i złośliwe, i są bardzo oddane, szczere. Więc no tak chyba tych dwóch rzeczy.
No to w takim razie ja ci życzę właśnie tego szczęścia w losowaniu i połamania klingi, czy też kling. No i mam nadzieję, że zobaczymy się pod koniec sezonu, kiedy przyjdziesz, pochwalisz się być może jakimś medalem, opowiesz jak było i porozmawiamy sobie o dalszych twoich planach. No a do tej pory życzę ci po prostu powodzenia.
Jak najbardziej. No, żeby nie zapeszyć, to nie dziękuję i mam nadzieję jak najbardziej, że będzie o czym rozmawiać tam po sezonie.
To w takim razie dziękuję ci za wizytę i za rozmowę. Ja przypomnę, że moim i waszym gościem był Szymon Staśkiewicz, nasz pięcioboista, olimpijczyk z Londynu, no i przede wszystkim student Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję ci bardzo za wizytę.
Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich studentów UZ-u.